Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje Kasia. Witam, Kasiu. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać w czasie tej audycji, w audycji dla chorych, o problemach związanych z uzależnieniem. Mamy w studiu jest Anna, która od kilkunastu lat tę audycję jakoś tak organizuje. To właśnie dzięki Aniu. Powtarzam to za każdym razem, bo jest taka prawda, więc czemu mam nie mówić.
Oraz
Tadeusz z Bydgoszczy. Witam, panie Tadeuszu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy Państwo, dzisiaj mamy zadanie ułatwione, bo ci z Państwa, którzy słuchają Radia Maryja tak, w sposób ciągły, na pewno usłyszeli, że audycja rozpoczęła się już około godziny 11:00, więc my właściwie możemy tylko kontynuować. I dlatego zaczniemy może od tego pytania, które padło na antenie. Dlaczego osoby uzależnione podczas każdej prezentacji powtarzają, że są osobami uzależnione, że są alkoholikami? Po co to jest potrzebne? Czy to nie przesada?
Ania? Anna, jestem alkoholiczką. Ja powtarzam to dlatego, żebym sama słyszała siebie. Dlatego, że kiedy stwierdziłam, że mam problem, wydawało mi się, że słowo alkoholik jest najgorszym słowem, jakim można określić człowieka. Było to dla mnie tak straszne, że szukałam wszystkich innych zastępczych słów i wtedy nie udawało mi się przestać pić. Kiedy stwierdziłam, że będę mówiła to słowo, to jest mój wybór i kiedy mówię o tym, to jest, zawsze sprowadzam siebie na ziemię, ponieważ byłam zawsze osobą taką, która uważała siebie za porządną, dobrą, sprawiedliwą, a wcale taka nie byłam. I tutaj dopiero kiedy stwierdziłam, że jestem alkoholiczką, kiedy mówię, że nią jestem i że nie piję 17 lat, to mnie sprowadza na ziemię. Wiem, kim jestem. Oczywiście konfesjonał, bo pan tutaj z Torunia prosił też, że takie rzeczy
w
mówi
tych
się...
telefonach koło godziny 11, 12.
Że to jest konfesjonał od tego... Tak, konfesjonał jest od tego, by wyznać grzechy. Natomiast to, jeżeli ja mówię o sobie, że jestem alkoholiczką, to wyznaję, że nią jestem. A grzechy wyznaję w konfesjonale. A tutaj sprowadzam siebie na ziemię.
A więc takie prawdziwe widzenie siebie, tak?
Tak.
I na tym właśnie, na takiej prawdzie, to jest właśnie to jest baza wszystkiego.
O mnie. To jest prawda
baza,
o mnie.
Na której można budować.
Tak. To jest fundament, na którym ja mogę budować dobre, lepsze życie. Ja zaczęłam pić bardzo późno, bo po 40 latach życia, a 17 lat już nie piję, więc krótko trwał ten mój okres picia i dziękuję Panu Bogu, że dopuścił, bym ja zaczęła pić, dlatego że ja wcześniej nie wiedziałam, kim jestem. Dostosowywałam się do sytuacji, do towarzystwa, w którym byłam, nie umiałam wyrazić własnego zdania. Byłam osobą taką raczej słuchającą zawsze, ale nie umiałam...
Próbującą zaskarbić jakąś uwagę, tak?
Tak. A teraz, kiedy wiem, kim jestem, Pan Bóg dał mi tą szansę zobaczenia siebie w prawdzie. I dzięki temu, że powiedziałam i mówię o tym, że jestem alkoholiczką. To nie jest powód do dumy, ale to jest szansa na lepsze życie.
No, bardzo dziękuję, Aniu. A posłuchamy, co Tadeusz na ten temat powie. Pan Tadeusz, tak? Proszę bardzo.
Mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem.
Też pan zawsze tak zaczyna swoją prezentację?
Tak zawsze zaczynam od w czerwcu, jeśli myślę, że dotrwam z pomocą Bożą, będzie 9 lat. Ja odnośnie konfesjonału, tutaj Ania wspomniała i ten pan, który jak jechałem, to słuchałem. Moja droga i mój kontakt z alkoholem i z konfesjonałem to się zaczął wcześniej. Ja o tym mówię świadomie, bo byłem ministrantem. Kilka lat mojego dzieciństwa było związane z posługą w kościele jako lektor mojej rodzinnej miejscowości. Nie będę tu wymieniał może tej miejscowości,
bo... To nie jest nawet konieczne, tak.
Może moja dalsza rodzina sobie tego nie życzyć. Ale dlaczego mówię, że wcześniej się mój kontakt z alkoholem zaczął? Bo ja sobie przypominam moją wspaniałą babcię, która gotowała podpiwek. Ja jestem świadomy dzisiaj tego. Ja bardzo ten podpiwek lubiłem w wieku 7-8 lat. To były moje początki z alkoholem, bo to ciemne piwo jakiś procent alkoholu ma i wiem, że to też to było dla mnie zabójcze. To było nieświadome działanie na pewno mojej kochanej babci, bo może i mamy. Może za chwilę powiem, dlaczego tak uważam, bo one dały mi też korzenie wiary. Korzenie wiary, bo ja doskonale pamiętam z tamtego okresu modlącą się babcię na różańcu, mamę. Pamiętam, jak babcia nas ganiła wieczorami, jak żeśmy tam baraszkowali z kuzynami, z braćmi. I zawsze mówiła, uspokójcie się, bo mówię za was różaniec. I wiem, że to, że dzisiaj tu mogę być i mówić o tym, to zostało wymodlone. Bo myślę, że mogę dalszy ciąg.
Tak, oczywiście.
Bo jednak w okresie dorastania zaczęły brać górę, nie to, żebym się usprawiedliwiał, ale moje takie niedowartościowanie. Gdzieś tam szukałem akceptacji swojej osoby wśród kolegów, wśród koleżanek, gdzie ten alkohol coraz częściej się pojawiał. W szóstej klasie bodajże zarzuciły ministranturę i od tego czasu w zasadzie liczy ten okres, gdzie alkohol zaczął towarzyszyć w moim życiu w takich minimalnych ilościach i powiedzmy nie często, ale tak się działo. Tak się działo. Kilka lat uprawiałem sport w wieku młodzieńczym i coś chciałem osiągnąć. Podobno byłem dobrze zapowiadającym się sportowcem.
Przepraszam, to wczorajsze wyniki sportowców naszych. Pan mal na pewno z uwagą oglądał.
Tak, z uwagą. I to było takie wzruszające, bo oglądaliśmy to z małżonką. Pozdrawiam. No, miała być tu ze mną, ale gdzieś ta przeszłość, która poprzez moje życie, moje pijaństwo gdzieś tam wzięła górę i no, nie jest na dzisiaj gotowa. Z wnuczkiem żeśmy to oglądali. Wnuczek jest bardzo dobrym kibicem i nie chcę w tej chwili...
A więc tak, ja przepraszam, celowo zrobiłam taki wtrend, bo no, nie jest łatwo mówić o tych swoich bolesnych doświadczeniach. Tak sobie pomyślałam, że jednak w momencie, kiedy pan był sportowcem i trenował, to jednak jakieś takie określone dobre wartości w pana życiu były ważne, prawda? I co to się stało, że jednak ten alkohol był potrzebny? Bo niektórzy mówią, że na przykład dodają sobie pewności siebie, ale pan jak trenował pan i zdobywał jakieś tam wyniki, no na swoją miarę pewnie.
Tak.
To chyba nie był pan mało pewny siebie.
Trudno jest mi to w tej chwili określić, ale był to taki okres radości, ale i smutku, bo gdzieś tam myślę, że nie chciałbym tutaj może powiem tak. Jak porównuję siebie z okresu, gdy moje dzieci dorastały, i nie potrafiłem im tego bezpieczeństwa takiego socjalnego, może nie tyle, co takiego moralnego zapewnić, które skutkuje do dzisiaj takimi dosyć bardzo poważnymi konsekwencjami, to ja to gdzieś miałem w sercu z mojego rodzinnego domu. Pomimo, że tak jak wspomniałem, moja babcia, moja mama się modliły, ale gdzieś ten brak miłości ojca. Ja w tej chwili skończyłem czytać książkę o Jezusie z Nazaretu, Romana Brandstettera, i tak bardzo, bardzo mi zainspirowała postać świętego Józefa. Ja wcześniej nigdy taki nie byłem. Pewno nie potrafiłem też. Jest mi trudno o tym mówić, ale tak było. No, tak było. I wiem też, że w jakiś sposób Pan Bóg w moim życiu, ja dzisiaj nieraz tak żarty mówię, że to, czego doświadczyłem, tego złego, ja powinienem kilka razy stracić życie. I nie na darmo mnie Pan Bóg zostawił przy życiu. Pewno też i dlatego, żebym mógł tutaj być i o tym mówić. Tak jak tu wspomniany był konfesjonał, ja, mi się wydawało w moim już abstynenckim życiu, że mam sprawy z Panem Bogiem rozliczone, a z każdym dniem, z każdym okresem, szczególnie adwentowym, okresem Wielkiego Postu, jak wspomniałem, jest to mój 9 Wielki Post w abstynencji. Ja jeszcze nazywam to abstynencją i w pewnym sensie trzeźwieniem, bo pewno już nie chciałbym tu wprowadzić chaosu w myślenie radiosłuchaczy, ale ciało, umysł, dusza, to jest moja choroba, alkoholizm. Najłatwiej było wyjść, zaleczyć ciało, umysł na terapiach, ale od kilku lat wiem i to czuję, że ta dusza jest leczona przez Pana Jezusa, Matkę Bożą, bo doświadczenia, których doświadczyłem, przeżycia w miejscach kultu religijnego, o tym mówią mi wewnętrznie, bo tego się, to jest trudno opisać, ale tak było. Może w dalszej części audycji o tym powiem, jak będzie taka możliwość, ale chciałbym też powiedzieć, że to całe moje życie w 22 roku życia, ślub, urodzenie się dzieci kolejnych. Ja, mi się wydawało, że jeśli ja pracuję 1,5 etatu, jeszcze jakieś dodatkowe pieniądze zarabiałem w inny sposób, znaczy się, no konkretnie tak zwane wtedy fuchy.
Tak.
I zabezpieczam jako taki byt tej rodzinie, to mi wolno. A dzisiaj wiem, że to było złudzenie, to było zło, które owocuje dzisiaj. I nie mam w sumie takiej zgody w pełni z tym przebaczeniem. Może jeszcze tylko chciałem dodać, dlaczego, bo nie mam wewnętrznego takiego swojego przebaczenia, bo tu nawiązany konfesjonał. Wspomnę, że miałem taki okres chyba 2 lata temu. Tak, 2 lata temu ja wszedłem. Myślałem, że wszystko już Panu Bogu poprzez konfesjonał powiedziałem, a wszedłem do naszej fary bydgoskiej. To była rocznica 1986, mama zmarła. Też chciałem o tym wspomnieć, żeby nie zagmatwać, dokończę ten wątek. I wydawało mi się, i przypomniało mi się z lat, kiedy jeszcze piłem, może jeszcze tak nie byłem uzależniony fizycznie, psychicznie, gdzie ja bardzo nakłamałem w konfesjonale. I poszedłem do tego konfesjonału i mówię: proszę księdza, to mnie zdręczy, to mnie dzisiaj tu naszło. To była 21. rocznica śmierci mojej mamy, okres Wielkiego Postu i bardzo było mi z tym źle, bo ja wszedłem tylko odmówić dziesiątkę różańca i koronki miłosierdzia Bożego za moją mamę. I był taki moment, że chciałem, żeby najlepiej by tak było. Na tamten moment mi się wydawało, żeby kapłan mnie jakimś kijem bejsbolowym potraktował.
A stało się inaczej pewnie.
Stało się inaczej. Nie chcę tu zdradzać tajemnicy spowiedzi, jaką otrzymałem pokutę. I co się wydarzyło później?
No właśnie, czy to doświadczenie jakieś było takie dla Pana, bo mówi Pan o tym, o czymś bardzo osobistym i pewno to zaważyło pewnie na dalszej drodze.
Tak, tak, bo ja tych chwil w moim abstynenckim życiu doświadczyłem dużo. Może powiem tak. Po okresie trzyletniej abstynencji, gdzie oparłem swoją abstynencję na oddziale odwykowym, na terapiach, ja to dzisiaj nazywam takie terapie cywilne, o dziwo zaczęło się wszystko walić. I wtedy 6 lat temu to było, trafiłem na pierwszy raz na rekolekcje trzeźwościowe prowadzone przez ojca Krzysztofa z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. I wiecie Państwo, ja wtedy poczułem w tej ławce, wróciło do mnie całkiem dzieciństwo i wróciły korzenie. Dlatego tak bardzo wiem, jak bardzo ważne, jak bardzo jestem wdzięczny mojej mamie, mojej babci, że wpoiły mi wiarę.
A więc był ten fundament, na którym można byłoby budować dalsze wychodzenie z uzależnienia, tak?
Tak. Tak. Może jeszcze powiem, dlaczego tak bardzo przeżywam jeszcze do dzisiaj te okresy, gdzie wspominam, bo przecież ja bardzo dałem się we znaki w wieku młodzieńczym mojej rodzinie, dziadkom, babci. No, byłem po prostu hulaką. I o dziwo, wiecie Państwo, 28 marca 1986 roku zadzwonił do mnie starszy brat. Mama już pół roku ciężko chorowała i cierpiała. Ja dzisiaj też wiem, że to, że jestem trzeźwy, jest tego owocem. Jak analizuję swoje pijane życie, to przypominam sobie, że i to był Wielki Piątek przed Wielkanocą. I ja pamiętam, że w moim dorosłym życiu, jak już byłem na terapii, to był jedyny dzień w moim życiu dorosłym, który sobie przypominam, że był bez kropli alkoholu. Bez jednej kropelki alkoholu. Gdzie w całym dorosłym życiu, jak mi terapeuta spytał, Tadziu mówi, czy miałeś jakieś okresy niepicia? Tak, miałem. Tydzień, dwa, miesiąc nieraz i nic nie piłeś? No jak nic? 3-4 piwka to wypiłem. Bo tak wtedy myślałem, tak traktowałem to. A to już było zarzewie bardzo poważnego alkoholizmu. Dokończę tu wątek, Bo chyba będę w stanie jeszcze to powiedzieć. Tak, i o godzinie 23:20 mama przy mnie umierała.
Bardzo dziękujemy, panie Tadeuszu. No, trudno tu cokolwiek dodawać. Zresztą w ogóle za każdym razem jestem poruszona, to mało powiedzieć, ale też bardzo, bardzo wdzięczna, że osoby, które tutaj zapraszamy, które Ania zaprasza do studia, że chcą mówić o tych swoich bardzo trudnych, bolesnych doświadczeniach. I no nie, co tu dużo mówić, takich doświadczeniach, które no pokazują w prawdzie jakieś te osoby, które mówią, a ta prawda, którą często wypowiadamy, o której my, której patrzymy na siebie, nie zawsze jest miła. To my, którzy nawet nie jesteśmy uzależnieni, nie myślimy o sobie jako osobach uzależnionych, kiedy dokonujemy bilansu, szczególnie przed spowiedzią swojego życia, to no przecież nie cieszymy się, prawda? Bo gdybyśmy się cieszyli, to byśmy nie korzystali co jakiś czas ciągle właściwie z sakramentu pokuty.
Tak, jak ważne są te słowa z Pisma Świętego. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wiem, kiedy tak bardzo bolesne wydarzenia z mojego życia zaczęłam o nich mówić. Wiem, że wtedy uwalniałam od tego. Dopiero w momencie, kiedy zaczynałam o tym mówić. I wiem, jak ważne jest to w uzdrowieniu, w ozdrowieniu z alkoholizmu, jak ważne jest mówienie o tych bardzo trudnych i bolesnych sprawach. To pozwala na uwolnienie się od tego, zderzenie z rzeczywistością, z prawdą o mnie. I wtedy jestem w stanie i jestem gotowa przyjąć przy pomocy innych ludzi.
Tak. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych mówimy o problemach uzależnienia. Właściwie kontynuujemy to, co już zaczęło się około godziny 11 w Radiu Maryja. Tak jakoś ostatnio, Aniu, ten temat uzależnienia coraz rzadziej jest w tych naszych audycjach. Nie wiem, ostatnio chyba dwa miesiące.
No w każdym razie i tak jest to względnie.
Kiedyś mieliśmy część.
No mieliśmy co najmniej co miesiąca, a nieraz było dwa razy w miesiącu.
Jak widać było z tych telefonów przed godziną 12, jednak ten temat dotyka bardzo dużego grona, no właściwie wszystkich naszych rodzin polskich, nie mamy co ukrywać, prawda?
Chyba tak bardzo poruszyło mnie świadectwo tej pani, czy dziewczyny, która mówiła, jak pięknie mama mówiła o ojcu, że jest chory i że wszyscy się modlili i szła na pielgrzymkę w intencji uzdrowienia taty. Właśnie miłość i modlitwa osób najbliższych działa cuda.
Tak. Drodzy Państwo, mogą już Państwo telefonować do nas, rozmawiać z Tadeuszem za nią. Nasze telefony 655 23 55 i 655 23 56 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy posiadających telefony w rodzinie. 720 100 100 i 720 100 200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33 i dla radiosłuchaczy z USA i Kanady 011 48 56 655 23 66. Już mamy telefon, ale najpierw Ania, no zawsze dajemy Ani troszkę czasu, żeby odezwała bardzo się do wszystkich bliskich i znajomych, do wszystkich, którzy odzywa się Aniu, a do tych osób, które też są jakoś związane z tą problematyką, a więc tak, jest to tak jak najbardziej na temat.
Chciałam przekazać serdeczne pozdrowienia i życzenia łask wszelkich bożych, obfitości łask bożych dla ojca Krzysztofa z Zakroczymia, przede wszystkim ojców kapucynów, którzy są związani z ośrodkiem apostolstwa trzeźwości.
A tutaj ja nie przepraszam, bo tak sobie uświadomiłam przed 12 w tych telefonach, ktoś mówi o Gostyniu, ktoś mówi o Licheniu. Powiedzmy, że tych ośrodków jest dużo w Polsce.
Jest bardzo dużo. Mm-hmm. Bardzo dużo, ale od początku, kiedy ja zaczęłam jeździć, początku 93 roku, ośrodek apostolstwa trzeźwości jako taki był jeden. od którego rozpoczęły się ludzie, którzy przyjeżdżali do tego ośrodka, na swoich terenach rozpoczynali podobną działalność.
I bardzo dobrze.
Tak, właśnie, tak, proszę, pozdrawiam ojca Krzysztofa, ojca Marka Strycharskiego, ojca Marka Długołęckiego, ojca Mariusza Zacharskiego, Zacharkiewicza, przepraszam, Mariusz. To są czterej kapucyni, którzy są w ośrodku apostolstwa trzeźwości. Ojciec Marek Skowroński jest już w Łomży, ojca Janka, który jest w Rzymie, rodziców, rodziny tych ojców, ojca Rafała, który jest w Lublinie, został przeniesiony do Lublina, jego rodziców, szczególnie mamy, która słucha Radia Maryja, jest wierną słuchaczką. Ojca Jana Borsa, ojca Jana, który był na Białorusi, ojca Józefa Łaskiego. Barbara, myślę, że dołączysz się do tych.
Tak, dołączam się, ale wiem, że czeka telefon.
Ojca Kazimierza, ojca Antoniego z Pieniężna, tak. Siostry wspomożycielki z Zakroczymia, siostry Terenie z Nowego Miasta nad Pilicą, siostry Terezjanki, siostry Patrycje.
Lista już zbliża się do końca, drodzy
państwo.
I wszystkich przyjaciół. Dziękujemy bardzo. Dostałem. Wszystkich oczywiście, którzy zmagają się z tym problemem bardzo.
I tych,
którzy pomagają. Tak, którzy pomagają, oczywiście. Odbieram telefon. Halo, słuchamy.
No, witam serdecznie. Szczęść Boże, Elżbieta z Poznania.
Witamy Pani.
No, cieszę się, już 5 zł mogłabym dać więcej na Radio Maria, ale to nie już trudno.
Ale to tak jest, no, audycja jest żywa, proszę Pani.
Tak, proszę Panią, dobrze. W każdym bądź razie chciałam Pana serdecznie pozdrowić. Wprawdzie tutaj 15 minut tylko słucham, ale jeśli chodzi o uzależnienie od alkoholu, chyba się zgodzicie Państwo, że jesteśmy w ogóle uzależnieni od bardzo wielu rzeczy. One są niewidoczne, bo pijany to wiadomo, że się kolebie i widać go wszędzie, a uzależnienia innego typu od rzeczy, od ludzi, od przedmiotów, od jedzenia, od bardzo wielu rzeczy również są pewnego typu zniewoleniem, a one wynikają chyba, zgodzi się Pan ze mną, że z braku miłości. My po prostu nie umiemy kochać. I dzieci, które wyrastają w środowiskach rodzinnych, prawdopodobnie ich jest bardzo, bardzo wiele, nie zaznają tej Bożej miłości, o którą właściwie, na którą dzieci czekają, to potem szukają tego jakiegoś zastępczego środka i wtedy rzucają się albo w alkohol, albo w gry hazardowe, albo w różne inne rzeczy, w różne środowiska, takie, gdzie tam ktoś kogoś pogłaszcze, przytuli i wtedy się czuje człowiek jakiś taki zaakceptowany. I tu jest chyba prawdopodobnie ten pies pogrzebany, że cierpimy na brak miłości. Ono powoduje, wpycha nas po prostu w to zło.
Ja się wtrącę, wie Pani, bo ja nie chciałbym tutaj się rozgrzeszać. Ja nie w tym sensie to mówiłem.
Ale myślę, że jednak mamy prawo szukać, wie Pan, przyczyn i powodów dla których żeśmy tak upadli. Nie wszędzie ta wiara w latach powojennych była w domach taka zdrowa. Ona była raczej powierzchowna. Myśmy wszyscy chodzili do kościoła na różne uroczystości.
Myślę, droga Pani, że nie generalizujmy tak mocno, że powierzchowna wiara. Jednak ta wiara Polaków ustrzegła nas przed wieloma niebezpieczeństwami, które na nas czyhały w okresie tym komunistycznym.
Wie Pani, ja chciałem tu dodać, bo emocje nie pozwoliły mi dokończyć troszeczkę tego wątku, który chciałem w dalszej kolejności powiedzieć te 5-10 minut temu, ale wie Pani, nie usprawiedliwia to mnie, Tadeusza alkoholika, cały czas to będę powtarzał, ja nim jestem, od tego, co się w moim życiu, gdy już dorosłym, zadziało, bo te upokorzenia, których się dopuściłem wobec żony, wobec dzieci, no są takie, że tak jak wspomniałem, najchętniej jakby ten ksiądz w tym konfesjonale mnie potraktował bejsbolem, a tak się nie stało, bo doświadczyłem w moim już abstynenckim życiu wielkiego miłosierdzia Bożego. Działo się to tylko i wyłącznie w miejscach kultu religijnego, w naszych zlotach aoskich. Ja, jeśli będzie na to, będzie jeszcze chwila czasu, to ja powiem. Ja wczoraj po jeszcze, tak tylko nadmienię, że wiem, dlaczego tą chwilę 6 lat temu w czasie drogi krzyżowej, pokutnej, nas, alkoholików, na Jasnej Górze, gdzie doświadczyłem czegoś pięknego, tego światła. I wczoraj, wyobraźcie sobie Państwo, biorę nasz dziennik i czytam rozważania do Ewangelii. Byłem taki troszeczkę, no troszeczkę to mało powiedziane, byłem bardzo rozbity. Byłem rozbity, nie chcę tego tu rozwijać, z jakiego powodu. I tam jest, i czytam, i słyszę, że Pan Bóg daje chwilę takiego mocnego światła, żeby w chwilach w ciemności duszy mieć to światełko przed oczyma. I tak się też zadziało wczoraj. I to, co się dzieje w moim życiu, pomimo tego wielkiego zła, które się za moją przyczyną zadziało, ja święcie wierzę, że Hanka, jak mnie słyszysz, to tak jak zawsze ty mówiłaś, Pana Jezusa za rękę, Matkę Boską za sukienkę i staram się to robić, raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem, ale to daje efekt.
Dziękuję bardzo, Panie Tadeuszu. Odbieramy następny telefon. Pani Elżbiecie, dziękujemy bardzo z Poznania. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja może w nietypowej sprawie, ale w sprawie tematycznej. Rodzice, mam apel. Rodzice, dajcie fundament wiary swoim dzieciom. Ja wyszedłem z domu z tymi fundamentami. Otrzymałem nakaz pracy jako 20-letni chłopak. Wyjechałem z południa, konkretnie spod Gorlic w Szczecińskie, konkretnie w powiat Stargardzki Szczeciński. Mogłem codziennie kąpać się w alkoholu, ale gdy wychodziłem z domu rodzinnego, mamusia mi przypięła do klapy obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, a tatuś mi powiedział: pamiętaj, bądź sobą. Ojciec Rydzyk mówi: idźcie pod prąd. Ja szedłem pod prąd. Nie dałem się skusić na kieliszek. Nawet był przełożony, przysłał mi pracownika, żebym go oduczył pić. Nie dałem rady, ale ja się nie dałem wciągnąć, ale dawałem przykład.
Tak, to bardzo ważne.
Można się oduczyć, można się nie dać wciągnąć, ale trzeba mieć sumienie, godność osobistą, umieć uszanować swoją godność i mieć Boga w sercu.
Bardzo Panu dziękujemy serdecznie. Myślę, że ma Pan dużo racji. Natomiast życie jest życiem. Jesteśmy tylko ludźmi. Tutaj Pan Tadeusz mówi, że też przecież miał fundamenty wiary bardzo, bardzo mocne. Mimo to jednak się gdzieś zagubił w życiu.
Ja może dodam, że po tych kilku latach mojej abstynencji i szukania już może nie źródeł, bo ja, jak już wspomniałem, bym nie chciał się usprawiedliwiać, ale ja, jak dochodzi do mnie ta prawda, to przecież ja takim człowiekiem nie chciałem być. Ja chyba najbardziej zawiodłem samego siebie. Ale wiem też, że nie zawiódł mnie nigdy Pan Jezus i Matka Boża.
Tak.
Nigdy.
Dziękujemy bardzo. Jeżeli jest telefon, to go odbierzemy. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy.
Radio Maria?
Tak, słuchamy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Halo?
Tak, słuchamy Panią od pierwszego Pani słowa. Halo, proszę Pani.
Halo, mówi Krystyna
tak?
Z Krakowa.
Witamy Panią serdecznie, Pani Krystyno. Proszę
witam
mówić.
Witam Panią Barbarę i wszystkich tam, Pana Tadeusza i Panią Anię. Ja mam taki problem, króciutko. Ja mam męża alkoholika, z którym nie jestem 25 lat przeszło, ponieważ musiałam od niego odejść, bo była zdrada. Zostawił mnie dla kobiety. Po 25 latach spotkaliśmy się. Pan Bóg nas spotkał i on całe życie pił i te kobiety, z którymi był, Pan Bóg zabrał do wieczności. Więc dał mu szansę. On z tej szansy nie skorzystał. Ja po 8 lat temu spotykałem się z nim, z tym, że nie mieszkamy razem, mieszkamy osobno. On mieszka dwie ulice ode mnie dalej. Mieszkam w Krakowie i Ja mu przebaczyłam tą krzywdę. Przebaczyłam mu wszystko. Wyciągłam rękę. No niestety, zawsze przychodził pijany i przychodzi nieraz po kilka miesięcy go nie ma i przychodzi zawsze pijany. I ja mówiłam mu, dlaczego ty nigdy do mnie po trzeźwemu nie przyjdziesz? Na to nie dostałam nigdy odpowiedzi. I proponowałam mu leczenie. Powiedziałam sobie, ty jesteś alkoholikiem, ty musisz się leczyć, bo tobie się ręce częsą, ty szklanki nie możesz herbaty utrzymać, bo ty rano budzisz się, od razu piwo musisz mieć na stole. Niestety, odrzucił moją miłość, odrzucił moją propozycję. Byłam nawet z osobami, posyłam osoby do niego na rozmowę, które nie dały rezultatu żadnego. Zgłosiłam do kościoła, do proboszcza, gdzie braliśmy ślub u Bożego Ciała. Był teraz po kolędzie ksiądz, rozmawiał z nim, bo błagałam proboszcza. Chcę go ratować, chcę mu pomóc, ponieważ no nadal go kocham, Bożą miłością go kocham. I nie chcę, żeby się zatracił. Chciałam, żeby wrócił, żeby odmienił życie, żebyśmy żyli, od nowa zaczynali swoje życie. Nawet i to odrzucił. Nie przychodzi po kilka miesięcy. Po kilku miesiącach się nieraz pokazuje, zawsze pijany. Żadne święta ze mną
pani Krystyno,
nie spędzał,
rozumiemy, ale do, proszę, bo czy pani jakoś chciała coś zapytać, czy pani chce się dzielić?
Tak, bo ja jestem po prostu teraz bezsilna tak. I nie wiem po prostu, co robić. Ja bardzo cierpię z tego powodu, że on to wszystko odrzuca. I co ja mam robić, bo ja po prostu jestem obciążona tym bardzo psychicznie i duchowo. On przychodzi raz na jakiś czas, pokazuje się stale pijany.
Tak, rozumiemy, to już to słyszeliśmy.
Tak, no i teraz ja nie wiem, co z tym wszystkim mam robić. Czy jest jakaś
przepraszam, że tak skracam, ale czekają telefony, to w tych audycjach
ja
jest
może,
sporo telefonów.
Ja może powiem tak, ja w swoim życiu, gdyby mnie żona w pewnym okresie, już w tym ostatnim okresie mojego pijanego życia nie pozostawiła samego sobie, poprzez cywilny rozwód. To było krótko. Żyjemy na, mamy ślub cywilny, kościelny i tak dalej, ale odłączyła się tak jakby prawnie. I ja, ten wielki bohater, alkoholik, zniewolony, już wtedy ja czułem, to było prawie 10 lat temu, ja poczułem, że jest mi źle. I te twarde, konsekwentne działanie mojej żony wobec mnie, stało się to w kilka miesięcy. Ja po raz pierwszy poprosiłem żony o pomoc. Tu czasem jesteśmy pewno ograniczeni, bo bym to o tym mógł dłużej powiedzieć, bo ja tą pomoc wtedy otrzymałem. Zawiozła mnie żona na oddział odwykowy, pomogła z szefem zresztą autem i do dziś jestem trzeźwy.
Tak. Ja myślę tak, że pani Krystyna pyta, co robić. Tu pan Tadeusz odpowiedział, że przychodzi taki moment, że trzeba się zdystansować, a pani Krystyna zrobiła właściwie wszystko, prawda? I robi cały czas wszystko, bo zdystansować się to nie znaczy, żeby tego człowieka zostawić w sensie takim emocjonalnym czy modlitewnym i tak dalej, bo żona nawet z panem rozstając się, panie Tadeuszu, na pewno nadal mieliście wspólne dzieci, na pewno nadal żonie zależało na panu i na pewno pana otaczała modlitwą, ale potrzeba tego, co pan tu powiedział, poniesienia konsekwencji, chociaż przez jakiś krótki czas, doświadczenia chociaż pierwszy raz tych konsekwencji,
tak,
prawda? Zauważenia
tak.
Tego.
No, w naszym przypadku, w naszej rodzinie to te konsekwencje trwają do dziś, ale tak jak już tu wspomniałem, no wiem, że modlitwa to jest potęga. Potęga, której ja doświadczam.
Bo chciałabym odpowiedzieć pani Krystynie, no ja myślę, że pani robi wszystko. Co? Ja nie umiem nic pani więcej odpowiedzieć. Tylko pewnie nie przyjmować męża wtedy, kiedy jest pijany. Ja bym tak zrobiła.
Tak, pierwsza sprawa. Oczywiście. Nie rozmawiać w ogóle, kiedy wypiję.
Jestem otwarta na ciebie, ale tak. W momencie, kiedy
i kocham cię, ale stawiam warunki.
Tak, oczywiście.
Nie po pijanemu.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Piotr, jestem alkoholikiem i bardzo się cieszę, że...
A czemu pan mówi, że pan jest alkoholikiem? To pierwsze pytanie. Dlaczego pan mówi?
Czemu jestem alkoholikiem?
Nie, czemu pan to mówi?
Bo ja się nie mam czego wstydzić. Ja nie mogę się tej choroby wstydzić. Ja muszę... sam uwierzyć, co też mnie było ciężko w tych pierwszych miesiącach, latach trzeźwienia. Ja mam 8 lat, okres mój trzeźwienia jest, i te pierwsze dni, miesiące mnie było ciężko uwierzyć w to. Ja chodziłem na meetingi, chodziłem na terapię i ja poznawałem różnych ludzi i początkowo ja zastanawiałem się, no jak to, ja mam wejść i powiedzieć co, że ja jestem alkoholikiem, a co to jest choroba? Przecież ja chodzę, ja poruszam się, ja jakieś tam sprawy załatwiam. Ale kiedy teraz z perspektywy lat wracam do tamtego okresu, to ja siebie oszukiwałem wtedy bardzo. Ja oszukiwałem wszystkich wkoło, bo ja już mówię, a tam nie piję miesiąc, dwa, trzy, to ja jestem super. Nie, to nie. Ja w dalszym ciągu trzeźwieję. Ja mam 8 lat i patrzę na przykład w sklepie nieraz na butelki z alkoholem, mnie płynie ślina. Czyli ta choroba we mnie jest. Ten robak cały czas w tym moim żołądku siedzi.
Dlatego trzeba sobie przypominać, że jest.
Ja tak. Bardzo często sobie przypominam. W te lata picia to zrujnowały mnie zdrowie, życie, relacje rodzinne. To jest najgorsze, bo Bóg dał mnie życie, a ja pijąc zaprzepaściłem tą szansę.
Tak.
Przecież o to moje zdrowie, o to moje trzeźwienie, wszyscy się modlili. Modliła się moja mama, moja żona, dzieci, a ja wciąż gdzieś tam uciekałem, unikałem nawet rozmów, kontaktów, spotkań z rodziną, bo ja wiedziałem zawsze, do czego to będzie zmierzać. Życzenia, pierwsza sprawa, nie pij. No ale ja już rozglądałem się, prawda, czy po stole, czy na stole jest ta wódka. No, dlatego ja byłem i jestem tym alkoholikiem i się nie wstydzę. Ja wszędzie mówię, moi znajomi, moi bliscy wiedzą. Wiedzą, że ja już przestałem się...
Tak, dziękujemy wstydzić. Panu bardzo.
I to mnie cieszy. Ja tak, tylko wrócę tak. Do słów, które Tadeusz powiedział, jaką wielką wagę dla nas, alkoholików, odgrywają modlitwy. Bo przecież gdybym ja był niewierzącym, gdybym ja nie chodził do kościoła, gdybym ja nie prosił tego Boga, to ja bym dalej pił. Ja już bym nie żył pewnie. Mnie by może pijanego pochowali. Także ja mam wielką wdzięczność do Pana Boga za to, że wymodliłem się też sam. Ja jestem trzeźwy. Ja teraz mogę zadzwonić, ja mogę rozmawiać z wami.
No, cieszymy się bardzo, dziękujemy serdecznie.
To jest piękna sprawa i tak? Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy przyczynili się do tego w Radiu Maryja i całe Radio Maryja, że my, alkoholicy, możemy mówić o tym na antenie tej.
No,
my leczymy innych, my dajemy.
Ja bardzo
przykłady.
Się cieszę, że od początku radia, to skorzystam znowu z okazji, od początku radia otwartość ojców prowadzących radio była bardzo duża na ten problem. Nigdy nie spotkałam się z jakąś...
Bardzo dobrze.
Radiosłuchacze mówią, że za dużo tych problemów, ale ja myślę, że to jest na tej zasadzie. Uderz w stół, nożyce się odezwą. Myślę,
jeżeli ktoś mówi, że jest za dużo, to ja śmiem twierdzić, że jest w dalszym ciągu za mało. Bo jest wiele, wiele różnych stacji radiowych, jest telewizji bardzo dużo. I co? I nic.
Proszę
nic
pana.
Nic się nie dzieje. Dzięki.
Tak, dziękujemy panu bardzo, ponieważ już powtarzamy pewne kwestie, natomiast dobrze. Czekają następne telefony. Dziękujemy serdecznie.
Pozdrawiam
Szczęść Boże
serdecznie
panu.
Wszystkich alkoholików.
I rodziny. Szczęść Boże. Tak? Pozdrawiamy serdecznie.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara Stomaszowa Mazowieckiego.
Witamy Pani wszystkich Barbara.
Państwa w studio i wszystkich słuchających. Jest taka piękna książka księdza Marka Dziewieckiego o tytule Zagrożeni alkoholem, chronieni miłością. I można się tam bardzo dużo dowiedzieć tak. O tym, jak chronić taką osobę, którą bardzo trudno kochać. ze swojego otoczenia, która pije, po prostu trzeba mądrze kochać, tak. Też może wziąć.
Ksiądz, tutaj bardzo, bardzo dziękuję, że pani powiedziała o tym autorze, ponieważ w takim dwumiesięczniku Trzeźwymi bądźcie, który wydawany jest za Kroczymi, również ksiądz Marek Dziewiecki zamieszcza swoje artykuły i również artykuł kiedyś czytałam na temat właśnie tej trudnej miłości. Co to znaczy kochać osobę uzależnioną?
Tak, trzeba być konsekwentnym, a jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że to jest potworna choroba i alkoholik tu może umrzeć w każdej chwili, ale jednocześnie zagrożone jest też jego życie wieczne, bo tak naprawdę...
Oczywiście. To, co powiedział pan Tadeusz, pani Barbaro, choroba dotykająca ciało, umysł i duszę, całego człowieka.
Ja kiedyś czytałam, że to jest kwestia tego, że może nawet w jakiś nieuświadomiony sposób ten człowiek został zraniony, może na początku swojego życia, właśnie w tym takim podstawowym prawie do miłości. Zdarzyło się jakieś traumatyczne przeżycie i on po prostu tę czarną dziurę zalewa. Ale trzeba po prostu kochać.
Tak, na wszelkie sposoby, myślę, szukamy uzasadnienia, szukamy przyczyn. Do tej pory, o ile wiem, nie ma jednoznacznie określonej przyczyny alkoholizmu, bo często osoby z bardzo kochające jednak rodziny jednak też nadużywają alkoholu, także...
Tak, to są właściwie ofiary po prostu tej potwornej choroby. Ja chciałam powiedzieć, że kiedyś spotkałam człowieka, który zapytał mnie, jaki jest dzień tygodnia. Powiedziałam mu, że jest piątek, jutro będzie Matki Bożej Królowej Polski. On mówi, że on tu się nie modli, właściwie... Powiedział, że jednak modli się dwa razy wieczorem, żeby już nie wstać, a rano, jeśli się już obudzi z tego koszmaru, to żeby znaleźć jakiś grosz, żeby zalać ten potworny głód w ciele i w duszy i więcej nie pić. A ja chciałam powiedzieć, że jestem w odnowie w Duchu Świętym i w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka i mam taką wielką łaskę 10 lat nie pić, bo alkohol nie był dla mnie problemem, tylko był problemem w otoczeniu i dlatego ofiarowałam ten post i chciałam wszystkim towarzyszącym, niestety tym osobom pijącym, matkom, żonom, siostrom powiedzieć,
wskazać taką drogę
pięknego.
Też, tak.
Pan Bóg daje
no tak,
taką
pomaga
łaskę,
się człowiekowi poprzez post, modlitwę, jałmużnę. Tak, tutaj ten post może być też potraktowany. Dobrze byłoby, żebyśmy potraktowali może ten post, jeżeli chcemy pomóc osobie uzależnionej, że my przestajemy pić, chociaż nie mamy problemu. Tak. Tak. Ale my jesteśmy świadkami, że można nie pić. I mówimy tej osobie, że w tej intencji.
Pani Wasieńko, moi przyjaciele ofiarowali, rodzina, mąż z żoną za męża mojej koleżanki, który przysparzał jej wielu bólu, troski, również modlitwy potrzebował i oni przez rok zaofiarowali swoje niepicie i ten człowiek się nawrócił. Już teraz jest po kilku pielgrzymkach do Matki Bożej Częstochowskiej. Teraz służy tej żonie, która akurat ma bardzo poważną chorobę serca. Jest to wielkie świadectwo, że to się może udać.
Też bardzo dziękujemy pani za te właśnie te kilka wątków, które pani w swojej wypowiedzi wypowiedziała. Pożegnamy się dobrze, bo czekają następne telefony.
Dobrego i wytrwałości.
Szczęść Boże na wszystko.
Postanowili żyć trzeźwo.
Dziękujemy bardzo. Szczególnie dziękuję za to, że pani przypomniała nam o tej krucjacie wyzwolenia człowieka. To też bardzo ważne. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja bardzo bym prosiła o podanie nazwiska tego księdza. Chodzi mi o tą książkę.
Proszę pani, już pani podaję. Ksiądz Marek Dziewiecki. Tytułu nie pamiętam dokładnie, ale proszę sobie w księgarni zobaczyć. Marek Dziewiecki. Jest bardzo dużo jego książek, szczególnie w księgarniach katolickich, ale nie
rozumiem.
Tylko. W dziale psychologia.
Ksiądz Marek
Dziewiecki.
Tytuł książki?
Nie pamiętam tytułu książki, ale mówię, proszę,
jest
do księgarni,
bardzo wiele książek.
Bardzo dużo książek i proszę sobie przejrzeć, która z książek księdza Marka będzie odpowiednia dla pani.
A to szukać w jakich księgarniach?
No proszę pani, we wszystkich księgarniach, a szczególnie w księgarniach katolickich. Oczywiście. Kiedy idzie się do księgarni, przecież w tej chwili, kiedy człowiek wchodzi do księgarni, to jest po prostu oszołomiony ilością książek. I proszę podejść do działu, albo proszę podejść do pani, która jest, no, sprzedaje, czy jest. Podejść i spytać, ona sprawdzi pani w komputerze, jakie pozycje tego autora są.
Aha, on ma strony... Jest,
proszę pani, w każdej większości księgarni po prostu można sprawdzić, jest w internecie, jest lista pozycji, które są w księgarni. Także nie ma problemu. Proszę podejść do pani, spytać, czy są książki tego i tego autora i wtedy sobie obejrzeć te książki. I spytać nawet, czy na temat alkoholizmu jest jakaś książka. I pani wyszuka, pani, która sprzedaje książki. Pozdrawiamy panią serdecznie. Szczęść Boże. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. To już będzie ostatni Szczęść telefon, Boże. Kasiu, dobrze? Bardzo prosimy pana.
Bardzo króciutko. Tak. Też jestem alkoholikiem, nie pijącym już parę lat. Chcę powiedzieć krótko. Ja uważałem się za ateistę. W okresie, kiedy nie piłem, nie chodziłem do kościoła, nie wierzyłem w Boga. Uważałem, że coś takiego nie istnieje. Piłem dość ostro. Przyszedł moment, kiedy chciałem się opanować, ponieważ już założyłem rodzinę. Doszłem do wniosku, że należy coś z sobą zrobić. Jedynym wyjściem, jakie było, zmiana miejsca zamieszkania. Miejsce, w którym się urodziłem. Przeprowadziłem się 300 kilometrów dalej. Myślałem, że zmienię otoczenie kolegów i będzie dobrze. Niestety następnego dnia już się napiłem z powrotem. Znalazłem w nowym miejscu zamieszkania, nowych przyjaciół do kieliszka i tak brnąłem w tym bagnie dość długo jeszcze.
Proszę pana, proszę wypowiedzieć tą zasadniczą istotę, tak, dla której pan tu zatelefonował, bo czas nam ucieka.
Chcę powiedzieć jedno. Na swojej drodze traciłem mimo jakichś takich, no nie wiedziałem, co już dalej z sobą robić, trafiłem do Zakroczymia, do środka apostolstwa. Tam spotkałem wspaniałego człowieka, ojca Benignusa, który pokazał mi drogę.
Tak, wiele razy mówiliśmy o ojcu Benignusie, tak?
Tak. I ja taki twardziel, który no, po prostu kiedyś wyśmiewałem się z tych zakonników i tak dalej, ja przy nim pękłem. Po prostu zobaczyłem, kiedy zobaczyłem w jego oczach łzy, autentycznie łzy, kiedy ja, będąc na takiej rozmowie półtorej godzinnej, zobaczyłem w oczach ojca Benignusa łzy, zacząłem ja płakać. I od tamtej pory się odmieniło.
I chwała Bogu. Dziękujemy panu bardzo.
Do dzisiejszego 18 lat już jest, jak nie piję.
I życzymy dalej życia w trzeźwości. Dziękuję.
O ile się nie mylę, to Wojtek, tak?
No, nie da się ukryć.
Pozdrawiam serdecznie ciebie, wszystkich przyjaciół i terenie.
Kończymy już nasze spotkanie za chwileczkę, dlatego ja tak skracam te wypowiedzi. Bardzo przepraszam, ale postarajmy się wtedy, kiedy telefonujemy do radia, żeby te wypowiedzi były takie bardzo na temat, żebyśmy bardzo prosimy jeszcze.
Ja jeszcze chciałem pozdrowić całą wspólnotę anonimowych alkoholików, moją rodzinę z centrum Polski, z Pomorza i też chciałbym prosić o przebaczenie za to, co się w moim życiu stało, moją żonę i moje dorosłe dzieci. Bo myślę, że siła, która jest w modlitwie, zaowocuje.
Dziękuję. A ja chciałam bardzo serdecznie podziękować ojcu doktorowi Tadeuszowi Rydzykowi za możliwość bycia na antenie, dlatego że za każdy raz, kiedy jestem w Zakroczymiu, nieraz dwa razy w miesiącu, zawsze jest ktoś, kto przyjeżdża dzięki tym audycjom.
Dobrze, Aniu, że to mówisz. Chciałam odebrać ci głos, ale powiedziałaś bardzo ładnie.
Nie, ale taka jest prawda. I wiele ludzi przyjeżdża właśnie dzięki tym audycjom.
Zresztą wiele razy słyszeliśmy,
ojcze dyrektorze, serdecznie dziękuję.
Tak. Ja nie chciałem pozdrawiać pani Barbaro. Chciałem zapytać, czy powiedzieliście słuchaczom?
Wszystko powiedzieliśmy, ale ja jeszcze coś bardzo powiem dziękuję. Do audycji. Dlatego, że pewna pani z Poznania powiedziała, że nie ma u nas psychoanalizy w terapii. Ja sobie pomyślałam i dzięki Bogu, że nie ma. Nie będę tutaj, bo już nie mamy czasu, ale proszę Państwa, nie zgadzam się z tym, że nie ma pomocy, bo ta Pani tak mówiła, że nie ma pomocy dla osób uzależnionych w Polsce. Myślę, że ten system pomocy jest i jeżeli ktoś chce, to może z tego skorzystać. Cały problem jest w tym, że tak trudno nam z tego korzystać, jeżeli jesteśmy uzależnieni. Natomiast no, nie polecałabym raczej psychoanalizy.
Bardzo szkodzi.
Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Wszystkich, którzy są uzależnieni, rodziny, pozdrawiamy serdecznie, prawda? My tu jak jesteśmy w studiu. No życzymy, żeby ten post był takim momentem rozpoczęcia drogi ku trzeźwieniu. Drodzy Państwo, a za tydzień zapraszam na spotkanie z księdzem profesorem Ireneuszem Werbińskim. Będziemy mówić o ascezie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Kasi, która realizowała program. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.